temat dzisiejszego spotkania jest taki. Biblijna profilaktyka zdrowia psychicznego. O, klaski są nawet. Wow. Dziękuję, że doceniacie moje twórcze podejście do tytułów. O, telefony wyciągnęli. Strzelają zdjęcia. Super, okej. Okay. Dobrze. Śmiesznie jest, słuchajcie. Ale tak naprawdę każde słowo tego tytułu wymaga omówienia. Za chwilę wrócimy do tytułu, ale zaczniemy od wersetu biblijnego z Psalmu 103, trzeci werset. Jest powiedziane, że On, Bóg, odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Jakbyśmy czytali pieśń o słudze pańskim z Księgi Izajasza, kiedy jest powiedziane o cierpiącym słudze Pana, o Mesjaszu, który ma przyjść, tam są te słowa też powiedziane. Jest powiedziane, że On poniósł nasze na krzyż, nasze grzechy, winy i nasze choroby. I jesteśmy Jego ranami jesteśmy uleczeni. I wiecie, w całej Bożej ekonomii zbawienia Bóg ma dla naszego życia pełnię błogosławieństwa. Bóg nie przychodzi do nas, mówiąc, wybaczę ci grzechy, a teraz przez resztę życia pilnuj się, żeby nie zgrzeszyć i wszystko inne, twoje ciało, twoje zdrowie, twój dom, rodzina, błogosławieństwo, finanse, jest nic nieważne, ty patrz na świętego Franciszka i ciśnij do przodu. Cała Biblia od początku, tak jak ona jest księgą żydowską, mówi bardzo wyraźnie o naszym życiu na ziemi jako miejscu, w którym Bóg chce objawić się z całą swoją chwałą. Bóg chce przyjść z błogosławieństwem. Wielokrotnie czytamy tego rodzaju świadectwa przez całą Biblię. Biblia jest pełna nadprzyrodzoności i uzdrawiania ciał ludzi. I są historie, a teraz nie będę tego omawiał, bo nie jest to słowo na temat uzdrowienia fizycznego, ale wiecie, jest na przykład taka słynna modlitwa Jabeza, jeszcze daleko, głęboko gdzieś schowana w Biblii, w Starym Testamencie, kiedy on modli się do Boga, to jest po prostu, wiecie, w Torze, po prostu są, lecą genealogie ludzi, ten był synem tego, ten był ojcem tego, ten urodził tego, ten był synem tego, pełno tego jest, wiecie, w Torze, tych genealogii, i nagle wychodzi, i ten zrodził Jabeza.
Jabez?
I tam nie jest już przejście, a Jabez zrodził tego, tylko nagle narracja się zatrzymuje na chwilę i jest powiedziane, Jabez. A Jabez oznacza zrodzony w bólu, tak matka go nazwała, więc wiecie, dostać takie imię od matki po prostu, to jest, wiecie, to jest nieźle po prostu, wiesz. Ale jest powiedziane, że on zaprzeczył temu swoim imieniu, w modlitwie do Boga powiedział, Boże, obyś mi prawdziwie błogosławił, obyś poszerzył moje granice i oby mnie nigdy ból nie dotknął. I jest powiedziane, i co? I żebyś nigdy nie zabrał swojej ręki nade mnie. I jest powiedziane, i Pan go wysłuchał. I Jabez zrodził syna, syn zrodził syna. I dalej cała lista leci. Nawet jest cała książka, możecie ją sobie kupić, modlitwa Jabeza. Ona jakieś 10 lat temu była bardzo popularna w świecie chrześcijańskim. Cała książka na temat dwóch wersetów. Ale wiecie, tak naprawdę to jest Boża ekonomia. Bóg przychodzi jako dobry ojciec, a nie jako po prostu, wiesz, trener Kyokushin Kai, albo jakiś innych wschodnich sztuk walki, że daje ci coś, ale w zamian bierze wszystko i nie liczy się z tobą, bo cel się dla niego liczy. Słowo Boże pokazuje nam Boga jako dobrego ojca. Nie tylko jako ojca dla dzieci w Nowym Przymierzu, ale nawet ojca dla Izraela. I jest tak nazywany w Starym Testamencie. Jest nazywany ojcem w Starym Testamencie. I on, kiedy przychodzi, przychodzi ze swoim błogosławieństwem. I teraz wiecie, teraz musimy patrzeć na to z tej perspektywy. Czasami się pytamy, Boże, jaka jest Twoja wola dla mnie? Gdzie Ty mnie prowadzisz? Czy ja zawsze mówię, całe życie głoszę Ewangelię Jana 10:10. Jezus mówi, ja przyszedłem jako dobry pasterz, aby owce miały życie i to życie w obfitości. Jeżeli pytasz się Boga, co jest wolą Twoją dla mnie, to pierwsze wiedz, że Jego wolą dla Ciebie jest to, żebyś odczuwał Jego miłość, przeżywał Jego miłość i wiedział, że jesteś w Jego ręku bez względu na wszystko, co dzieje się w Twoim życiu. I jeżeli cierpisz fizycznie, psychicznie, to On, Jego wolą jest zdjęcie z Ciebie tego cierpienia. Biblia nie jest jakąś księgą karmy, jakiejś po prostu dziwnej filozofii, która na przykład by mówiła, że to, co my tutaj doświadczamy, przejdzie na nasze przyszłe życie w postaci dolegliwości, które zawsze pozostaną. Słowo Boże zawsze opisuje Eden i raj jako miejsce, gdzie krzyku nie będzie, gdzie płaczu nie będzie, gdzie mozołu nie będzie, gdzie lęku nie będzie, gdzie nie będzie ciemności, gdzie będzie światłość, gdzie będzie szczęście i obfitość. Więc wiesz, nie możemy żyć w rozdwojonym umyśle i myśleć, że to jest po prostu w pewnym momencie pyk nastąpi, a teraz jedziemy ostro, ale możemy rozumieć, że ten sam Bóg, który rządzi wiecznością, on dzisiaj chce rządzić naszą teraźniejszością. I jak jest Bogiem na ziemi, na niebie, tak chce być Bogiem na ziemi. Dlatego mówi nam, żebyśmy modlili się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak jest w niebie, tak i na ziemi. W niebie nie ma grzechów, nie ma nieczystości, nie ma brudów, nie ma grzechów, nie ma win, tak jak tu jest powiedziane, ale w niebie też nie ma chorób fizycznych, psychicznych, nieuzdrowień, lęków, fobii, bojaźni, frustracji i depresji. Halleluja. Tam tego nie ma, chwała Bogu. Myślę, że to jest całkiem dobra nowina.
Świetna.
Jakbyśmy naprawdę w to wierzyli, to byśmy powiedzieli, mam nadzieję, że niedługo tam będę. A to, że tak nie mówimy, świadczy o tym, że musimy wzrastać w wierze. Halleluja. Amen. Żeby nie tylko w momentach całkowitego kraszu życiowego, depresji, wołali do Boga, Boże, kiedy to się już skończy, może byś mnie zabrał. Ale żebyśmy zanim te rzeczy następują, mówili, przyjdź Panie Jezu, niech Twój powrót szybko nastąpi, bo chcę Ciebie spotkać. Bo wszystko, co jest związane z Tobą, jest dobre, wspaniałe, ożywcze i błogosławione.
Amen.
Amen. Widzicie, to jest taki fundament i to jest to, co jest na temat woli Bożej. Nie ma precedensu, żeby Jezus powiedział komuś, kiedy chodził na ziemi, powiedział, a ta choroba niech z Tobą zostanie, bo to jest dobra rzecz dla Ciebie i to jest mój święty dopust. To są teologie chrześcijańskie, tradycje, które wynikają z tego, że ludzie nie widzieli tego Bożego działania, dlatego postanowili, żeby pod taką presją porządkowania wszystkich rzeczy, których nie rozumieją, musieli stworzyć doktrynę, że w pewnych obszarach są wyjątki, tylko że przez 2000 lat te wyjątki im się tak rozszerzyły, że zostało już im tylko ich serduszko i życie wieczne, którego też do końca nie można być pewnym. Bo to Bóg osądzi na koniec, jak żyłem. Więc wypadło już wszystko, co było z Biblii. Włącznie z błogosławieństwem i uzdrowieniem ciała. Ale kiedy Jezus chodził po ziemi i mówił, kto mnie widział, widział Ojca, ja czynię to, co czyni Ojciec, nic innego nie czynię, nigdy się nie zająknął i nie odmówił komuś uzdrowienia, ale wszystkich ludzi, którzy do Niego przyszli po uzdrowienie, uzdrowił.
Tak.
Całe cztery Ewangelie, czytasz od dechy do dechy, nie ma precedensu, że odmawia komuś zdrowia. Chyba nie pójdę w to zdrowie psychiczne, tylko zostanę przy fizycznym normalnie. Bo to są głębokości, to jest ekstra porcja. Najpierw ciałem się zajmijmy. Rozumiesz? Rozumiesz, Bóg chce i to jest Jego wolą, Twoje uzdrowienie. On zrównuje winy i grzechy, które ci przebacza i zabiera na krzyż, z chorobami i boleściami, które chce uzdrowić i zabiera na krzyż. No ale ja tego nie doświadczam. Wielu rzeczy nie doświadczasz. On ci przebaczył twoje winy, a ciągle ci dopada poczucie winy. Ta-da! To co, on nie zabrał wszelkiej twojej winy na krzyż? Zabrał. Tak samo jest dokładnie z chorobą. On zabrał to, a tu doświadczasz. Ale to nie znaczy, że nie zabrał i że jego wolą nie jest dla ciebie uzdrowienie. A! Dobrze, ale okej. Okay. Zostańmy przy zdrowiu psychicznym. Trzymajmy się jednak tematu, chociaż te tematy, myślę, że będzie trzeba do nich zawsze wracać, ponieważ Bóg naprawdę chce swoją mocną rękę objawić na ziemi. Dzisiaj rano wstaję, włączam sobie wiecie, telefon i włączam, o, nawet włączam, nie tylko włączam, i słuchajcie, i Onet wyskakuje i pierwsza wiadomość na górze, na stopce. Jakub Kamiński. Po prostu nie mogłem, słuchajcie, prawie uwierzyć w to. Cały artykuł ewangelizacyjny o tym, że Jezus jest jedynym Zbawicielem, że zmienia życie, że uzdrawia fizycznie, że kocha wszystkich. Po prostu taki długi, czytałem chyba 15 minut. Jakiś dziennikarz zrobił nim wywiad. Nie wiem, czy redaktor Onetu poszedł na urlop i mu się coś omsknęło, ale po prostu taki artykuł. I masę świadectw o uzdrowieniu. Teraz nie sprawdzajcie Onetu, dziewczyny. Proszę wyłączyć komórkę. Tak? Jesteśmy w Psalm 103, 3 werset, proszę sobie wyświetlać. W domu sobie poczytacie. Wiecie, także to jest temat. Ludzie, my potrzebujemy doświadczyć Boga na ziemi i dopóki Go nie doświadczamy, to znaczy, że mamy coś do zrobienia. Aleluja. Dobra. Wracamy do biblijnej profilaktyki zdrowia psychicznego. Więc tak, zacznijmy od którego tu słowa zacząć. Może zdrowie najpierw weźmiemy. Wiecie, wszyscy się zgadzają z tym, że nie żyjemy w zdrowych czasach. Lawinowo rośnie zachorowalność na różne choroby cywilizacyjne. Jedną z najważniejszą chorobą cywilizacyjną, która zbiera największe żniwo, jest depresja we współczesnych czasach. I wiecie, i ludzie próbują coś z tym zrobić, zastanawiają się, mają pewne wytyczne, dzisiaj trochę temu poświęcimy chwilę czasu. Ale ja, słuchajcie, od tak już po 40, kiedy się zająłem intensywniej tym tematem, czyli ostatnie 10 lat, cały czas Bóg pogłębia ten temat w moim życiu i ja dochodzę w moim życiu do takiego wniosku, że w tym świecie, mimo że to jest nazwane, te zjawiska są chorobami cywilizacyjnymi, współczesności związanego z uprzemysłowieniem i tak dalej, to ja dochodzę do wniosku, że moja Biblia jest księgą wieczną, w której nie zapomniano dopisać rozdziałów na wiek XXI. I nie zapomniano dopisać tutaj rozdziałów, które są odpowiedzią na dla uprzemysłowionych krajów Europy i Ameryki Północnej. Ale jest tu wszystko, na co my możemy znaleźć odpowiedź. Wiecie, chyba z 2 lata temu zacząłem się zastanawiać nad słowem psychologia. Sięgnąłem do źródeł, zacząłem studiować to. Okazuje się, że to jest jedna z najmłodszych dziedzin wiedzy. Psychologia, psychiatria i w ogóle terapia. Słuchajcie, ludzkość ma, jeżeli tylko weźmiemy perspektywę kreacjonistyczną, ma niecałe 6 tysięcy lat. Jeżeli weźmiemy perspektywę antropologiczną, tak jak sobie tam wierzysz, to sobie uznawaj, tak? To mamy po prostu setki tysięcy lat. Natomiast kwestia to jest nawet nie 100 lat, dobrze, kiedy ludzie zajęli się tą dziedziną psychologia, psychiatria i terapia. Wiecie, i mnie to zaczęło zastanawiać, bo w dzisiejszym świecie jest coś takiego, że wszystko się przewróciło do góry nogami. I to, co jest świeże i nowe, staje się dla ludzi fundamentalne i najważniejsze w odpowiedzi na problemy. Wiecie, jak było przez wieki? Przez wieki było tak, że jak człowiekowi coś się działo z głową, to tam były określenia na to. Zwariował. Poświrowało go. Brak mu piątej klepki. Odleciał. Postradał zmysły. Ekscentryk. To były takie terminy. Wrzucano tych ludzi do worka. I teraz wiecie, było bardzo różnie. Niektórzy ci ludzie żyli na obrzeżach świata zdrowego. Jako tacy specjalni. Byli, wiecie, był głupek wioskowy. To była taka funkcja, rozumiesz, po prostu. Był po prostu sołtys we wsi. Nauczyciel, proboszcz i głupek wioskowy. Wieś miała głupka wioskowego, była kompletna. Kiedyś po prostu taką komedię oglądałem żydowską właśnie i tam było po prostu, miała taka gmina, taki sztetl, miał po prostu głupka wioskowego i się później okazało, że to bardzo mądry człowiek jest, bardzo wrażliwy. I ktoś go zapytał, słuchaj, ale czemu zostałeś głupkiem wioskowym? A on mówi, bo rabina już mieliście. Więc ci ludzie funkcjonowali gdzieś na obrzeżu. Niektórzy z nich bardzo mocno pod wpływem tych zjawisk zaczynali kierować się ku życiu duchowemu. Wiecie, wielu ludzi, o których dzisiaj czytamy w Starym Testamencie, proroków Starego Testamentu, współcześni psycholodzy, jak czytają niektóre wydarzenia z życia niektórych proroków, to stwierdzają, że ci goście mieli klasyczną, kliniczną depresję po prostu. Bo nie można takich rzeczy i takich mówić bez depresji. To jest po prostu jazda. Był taki gościu, którego cerkiew stoi przy Placu Czerwonym w Moskwie. Wasyl. Takie po prostu piękne kopuły kolorowe, znacie? To był człowiek, który miał epilepsję. Chodził wokół Kremla i wypowiadał różnego rodzaju proroctwa. Ludzie się go bali, bo uważali, że go Bóg używa. Najciekawsze to było to, że on chorował na schizofrenię według dzisiejszych badań. I tak naprawdę był bardzo inteligentnym człowiekiem, równocześnie doświadczając tych swoich rzeczy, których nikt nie był w stanie zapanować. Niedawno przeczytałem artykuł i byłem tak nim poruszony, że postanowiłem skonsultować to z psychiatrą, lekarzem. Artykuł dotyczył leczenia chorób psychicznych w kulturach pierwotnych i dotyczył akurat konkretnie Afryki i szamanów. I było po prostu, słuchajcie, powiedziane w tym artykule, że świat zachodni bardzo często patrzy na problem jako na element do całkowitego przejechania i specyfikowania. Czyli jest choroba, no to musimy tak wyciąć, dać tabletkę, elektrowstrząsy, zamknąć, spacyfikować problem, żeby po prostu zdławić go w zarodku. Natomiast się okazuje, że w niektórych plemionach afrykańskich, kiedy taka rzecz się dzieje, jest traktowana jako dar niebios i forma i umiejętność kontaktu z innym światem, z którym relacji nie mają przeciętni śmiertelnicy. I terapia polega na tym, żeby przez ten okres kryzysu, kiedy człowiek zachorowuje, żeby zająć się nim i nauczyć go funkcjonować z tym nowym zjawiskiem, którego on nie potrafi sobie wytłumaczyć. Oczywiście tam jest zaangażowany okultyzm, różne czary i tak dalej. Ci znachorzy wypędzają jakieś demony z człowieka niektórego, z niektórych ludzi. Słuchajcie, ja przeczytałem ten artykuł i tak miałem intuicyjnie taką świadomość, że to może być prawda. Zadzwoniłem do lekarza psychiatry. I on powiedział tak. Mówi, to jest prawda. Przeczytał ten artykuł, nawet mu go wysłałem. On powiedział, to jest prawda. W tym aspekcie, że faktycznie tak było z psychiatrią i z psychologią jeszcze z 50 lat temu. Natomiast mówi, dzisiaj już lekarze wiedzą, że żeby dobrze zająć się schizofrenikiem, no to nie wystarczy po prostu zrobić łubu-dubu. Tylko trzeba po prostu zrobić krok wstecz i tego człowieka holistycznie potraktować w kontekście jego rodziny, jego życia, spojrzeć szeroko. Ten psychiatra mi powiedział, że wielu ludzi chorych, ja nie będę dzisiaj mówił o schizofrenii, bo to jest gruba choroba, ja na to się nie nadaję, żeby tego ruszać. Natomiast on powiedział, że wielu ludzi chorych na schizofrenię odrzuca leki z tego względu, że one pozbawiają go tych przeżyć duchowych, które z jednej strony są bardzo niewygodne, ale z drugiej są tak prawdziwe, że nie wiadomo jak po prostu z tym funkcjonować. Później, kiedy z nim rozmawiałem, z tym psychiatrą, mówię, dobra, ale słuchaj, pogadajmy, przejdźmy na poziom niżej, przejdźmy do obszaru depresji. A on mówi, tu jest bardzo podobnie. Ludzie, którzy przyjmują leki depresyjne, skarżą się na tak zwane plateau, czyli te górki i dołki w ich emocjach przez lek farmakologiczny są wyciszone. Z jednej strony jest dobrze, bo już nimi nie miota, ale z drugiej strony tracą gdzieś barwę i emocje swojego życia. I to przestaje być dla nich wygodne. I ja mówię, co w odniesieniu do tego artykułu? On mówi, wiesz co, jak tak popatrzymy sobie na początki terapii, tej analitycznej, na początku była tylko analityczna, wiecie, na początku był Freud, po prostu to on mówi, słuchaj, jak popatrzymy na tych pierwszych gości, pionierów tego w ogóle całego majstrowania przy głowie, mówi to, nic inaczej by ich dzisiaj nie można było określić jako szamanów. Nie dysponowali żadną wiedzą. Freud zajmował się seksualnością, pożądliwościami w życiu człowieka i snami i tak naprawdę próbował na żywym organizmie wysnuć jakieś wnioski. Jego uczeń, którego się Freud wyparł, był synem pastora Jung, A on zaangażował całą sferę duchową do tego chrześcijańską, żeby znowu na to patrzeć. Więc widzicie, same początki były głęboko duchowe. Teraz wiecie, kiedy patrzymy na to i patrzymy na nasze życie. Ja już od jakiegoś czasu cierpię z tego powodu, takiego praktycznego jako pastor, bo widzę, że słuchajcie, no jakby na to nie patrzeć, żyjemy ponad 2-milionowej aglomeracji miejskiej. Jest to miejsce, gdzie najszybciej w naszym kraju ludzie prowadzą życie, mają najwięcej finansów i najwięcej apetytu na życie i żyjemy w mieście, w którym najwięcej mamy depresji. I wiecie, i tak, jak to się wszystko tak rozkręcało jeszcze 20 lat temu, to ja zawsze miałem taki wentyl bezpieczeństwa. I tak, tego odesłałem do terapeuty, tego odesłałem na uzdrowienie wewnętrzne. Ale wiecie, ostatnie 5 lat to już się stało jak po prostu jakaś dżuma. Z jednej strony już nie mam do kogo odsyłać, bo wszędzie są kolejki i terminy. Z drugiej strony, gdyby człowiek naprawdę chciał, no to musi zacząć wydać konkretną kasę, bo za to trzeba zapłacić. Nie wszyscy mają. I wiecie, znalazłem się w miejscu takiego patu i mówię, dobra, okej, problem jest realny. Ale przecież my wierzymy w Boga. To jak było 100, 200, 300 lat temu? Co się działo w czasach Jezusa? Wiecie, ja przez wiele lat jak słyszałem, że po prostu ktoś się, jak tylko coś się źle dzieje z człowiekiem psychicznie, od razu się o niego modlą, to reagowałem alergicznie. I twierdziłem na zasadzie, nie, no ludzie, to są poważne rzeczy. To... Modlić to się można po prostu, nie wiem, o choroby ciała.
To są niepoważne.
To są niepoważne. Ale takie rzeczy, to wiesz, to nie można w amatorskie ręce duchowych charyzmatyków zostawiać takie rzeczy. Bo ja, będąc szczerym, też widziałem pewnego rodzaju nadużycia, tak? Widziałem po prostu schizofreników, z których się wypędza demony, których stan się po prostu absolutnie pogarsza po takich seansach charyzmatycznych. Widziałem po prostu ludzi w depresji, krzywdzonych, najpierw nauczaniem wiary. Musisz myśleć pozytywnie, a oni coraz bardziej w dół. Albo po prostu musisz wyznawać. Albo po prostu w ogóle to weź i zacznij biegać. I widziałem po prostu zupełnie anty po prostu owoce w stosunku do intencji, które miały te osoby. Ale wiecie, w tych ostatnich latach naprawdę z Izą rozmawiamy, wiecie, ci, którzy nie wiedzą, moja żona jest zawodowym terapeutą, przyjmuje po prostu, nie wiem, z 20 osób tygodniowo. Rozmawiamy o tym i naprawdę stanąłem w takim miejscu i stwierdziłem tak, wiedza fachowa jest potrzebna. Wiecie, od czasu do czasu trzeba zbudować elektrownię jądrową i tam są potrzebni inżynierowie, żeby to skonstruować. Ale nasze życie tutaj na ziemi, każdego z nas, mężczyzny, kobiety, młodego, starego, dziecka, to nie jest fizyka kwantowa. To nie jest energia jądrowa. To jest nasze życie tutaj na ziemi. Ciąża nie jest chorobą. Poród nie jest po prostu pobytem w szpitalu o charakterze leczniczym i nasze życie tutaj na ziemi nie jest po prostu jakimś wybrykiem, który potrzebuje 5000 terapeutów, psychologów, analityków i coachów. Potrzebujemy Pana Jezusa i potrzebujemy Słowa Bożego. I teraz wiecie, to jest dopiero początek, bo teraz chciałem przejść, jak ja to widzę. Teraz dobrze. Teraz, czyli powiedzieliśmy o zdrowiu, powiedzieliśmy o psychicznym zdrowiu, powiedzieliśmy o Biblii, a teraz ostatnie słowo, profilaktyka. To jest bardzo ważne, żeby na to zwrócić uwagę. Ponieważ wiecie, czym innym jest człowiek chory, a czym innym jest człowiek, który może zachorować. Jeżeli człowiek jest już chory, ma raka, to nie możemy tego raka leczyć metodami profilaktycznymi, które nie mają doprowadzić do tego, żeby zachorował na rak. Gdzie są książki, które mówią o tym, co zrobić, żeby nie zachorować na raka. Jakie są grupy zagrożeń. Którzy ludzie częściej zachorowują. Dlaczego. I to jest całe mnóstwo różnych wskazówek. Ale wiesz, kiedy człowiek już jest chory, to już nie jest czas na profilaktykę. Bo ta profilaktyka może człowieka zabić. Dokładnie tak samo jest w przypadku zdrowia psychicznego. Jeżeli ktoś jest chory, to potrzebuje, tak jak mówi Biblia, potrzebuje kogo?
Lekarza,
a nie profilaktyki. Potrzebuje ingerencji Boga w swoje życie i potrzebuje fachowej opieki, a nie zastosowaniu metod profilaktycznych. Po prostu pewnych rzeczy nie rób, to ci się pewne rzeczy nie przydarzą. Natomiast słuchajcie, kiedy czytamy Biblię i czytamy te wszystkie rób, nie rób, czyń, nie czyń, postępuj, nie postępuj, to tak naprawdę cała ta księga jest jedną wielką profilaktyką, żebyśmy nie znaleźli się w miejscu godnym pożałowania ze naszym życiem. I wiecie, i ja chcę to mocno powiedzieć, ponieważ współcześni ewangeliczni chrześcijanie, szczególnie wśród tych nurtów charyzmatycznych, oni mówią, Bóg nas wyzwolił z wolno i niewolno. Nad wszystkim króluje łaska. To prawda jest w pewnym aspekcie, ale z drugiej strony, w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo, nie przestałeś podlegać prawom rządzącym tym światem. Jest prawo łaski w twoim życiu, które przewyższa wszelkie prawo, ale nie możesz być człowiekiem, który po prostu nie weźmie sobie do serca tego, co mówi Słowo Boże i nie zacznie w ten sposób żyć. Wiecie, mamy w Biblii napisane, że miłosierdzie króluje nad sądem. Czy zawsze króluje nad sądem? Zawsze króluje nad sądem. Czy Pan może odebrać nam swoje błogosławieństwo, nawet jeżeli my jesteśmy niewierni? Nie, bo On zawsze jest wierny. Ale w tym samym momencie Bóg mówi, nie rób tego. Po prostu walcz. I to jest właśnie profilaktyka. Okay? I teraz słuchajcie, idźmy dalej, bo już czas leci i tu po prostu tytuł jest taki jak na 6 godzin wykładów, a nie mamy tyle czasu, a jeszcze mamy modlitwę na koniec. Więc pójdźmy teraz dalej i teraz przeczytam wam kilka rzeczy tylko w obszarze, i to też mam od fachowca otrzymałem, bo prosiłem go o wskazówki. Powiedziałem, proszę mi podać rzeczy, które są profilaktyczną w odniesieniu do depresji we współczesnym świecie. Wiecie, depresja jest absolutnie chorobą cywilizacyjną. Nie znajdziecie jej za wiele w krajach trzeciego świata, w Afryce, Ameryce Południowej. Znajdziecie ją w krajach uprzemysłowionej, północy, która grasuje po prostu totalnie. Są przyczyny tego, że to właśnie w naszych obszarach funkcjonuje tak obficie. I z drugiej strony te przyczyny mówią o obszarach profilaktyki, żeby tego typu rzeczy nie miały miejsca. Wiecie, ja też od razu zaznaczam, że to, co wszystko mówię w ciągu tych 50 minut, to jest po prostu takie, jak to się mówi, propedeutyka nauki. Wprowadzenie. To jest po prostu zahaczenie. A tutaj jest całe rozwinięcie. Tu jest całe rozwinięcie. Wiecie, zaraz pójdę w tą stronę. Jeszcze pozostanę przy takich głębszych, niewygodnych stanach duchowo-emocjonalnych, których czasami doświadczam. Wiecie, jakiś czas temu miałem takie flesze, takie błyski. Już wam to opowiadałem. Niektórym z was już to słyszeliście. Kiedyś przejeżdżaliśmy przez Częstochowę z Izą. To było jakieś, nie wiem, 7-8 lat temu. I była główna dwupasmówka, Gierkówka zamknięta i trzeba było przejechać przez kilka osiedli. Jechaliśmy takim przez GPS i nagle wjechaliśmy na takie po prostu słabe blokowisko. I zobaczyliśmy po prostu młodych dzieciaków w dresach, nastolatków pchające wózki z puszkami piwa, z papierosami. I to związało się nawet nie z tym, bo myślę, że w każdym mieście takie miejsce, taki rewir można znaleźć, czy taki szczególny czas. To było niedzielne popołudnie i było ciepło, więc po prostu wszyscy ci ludzie wyszli na ulicę i przejeżdżaliśmy i właściwie można było to po prostu mieć takie socjologiczne spojrzenie na to, co się dzieje. Ale ja natychmiast, kiedy tam wjechaliśmy, w mojej duszy poczułem po prostu śmierć, smutek, żal, stratę. To po prostu wszystko wyskoczyło po prostu jak po prostu fala w moim sercu. I sobie myślę, najpierw sobie pomyślałem, Nie osądzaj, nie osądzaj. Bo wiem, że jak sądzimy, to takie rzeczy mogą przychodzić do naszego życia, kiedy stajemy się krytyczni. Ale później z Izą rozmawiałem i mówię, słuchaj, mam wrażenie, że to nie było przeżycie natury psychicznej, wynikające z tego, że coś zobaczyłem. Tylko to moje serce odpowiedziało na zgnębienie serc tych ludzi, którzy tu mieszkają. Ja po prostu, tak jak się mówi w naszej terminologii charyzmatycznej, ja po prostu w duchu poczułem, że jest źle. Wiecie, i od tamtej pory zacząłem uczyć się tego, że kiedy dochodzę do jakiejś krawędzi i jakiegoś złego odczuwania w moim życiu i złego samopoczucia, rozważam i modlę się. Co się dzieje? A nie wyciągam prosty wniosek, świruję, mam depresję, to wszystko nie ma sensu, Bóg mnie opuścił. Tylko zatrzymuję się i mówię, Duchu Święty, gdzie myśmy się znaleźli? Co tutaj się dzieje? Widzicie, jak znajdziemy, jak macie tego proroka, o którego już wspomniałem, który pewnego dnia staje przed Bogiem i mówi, to jest koniec, to jest śmierć, Jezabel mnie zabije. Nie ma nikogo. Jest śmierć, to jest koniec. Nie mam ochoty, nie mam siły, chcę umrzeć. Tak czytamy o nim. Czy naprawdę to czuł? Mówimy, tak, czuł, ale fakty były inne. Wiesz, prawda była taka, że tak czuł i takie były fakty. Natomiast w tym wszystkim doszło do niego Słowo Boże. I Bóg powiedział, że jeszcze mam tysiące ludzi, którzy nie zdjęli kolan przed Baalem. I doszło do niego Słowo, że teraz pójdź i namaść tego gościa na proroka, a tego na króla. I jakiś czas później eunuchowie, czyli ci, którzy, o których mówił Michał Włodarczyk tydzień temu, ci w ostatniej kaście, najmniej, którym się należy Królestwo Boże, oni wyrzucili Jezebel przez okno i ją zabili i skończyło się królowanie tego ducha i tej kobiety. Gdzie możemy patrzeć na to na takiej zasadzie. Proroku, idź po leki. Proroku, idź na sesję Emanuela. Proroku, idź na sesję uzdrowienia wewnętrznego. Ale wiecie, on był prorokiem Pana, on coś doświadczał, coś czuł, coś przeżywał i w tym wszystkim znalazł się w jaskini i nie odpuścił, nie wyskoczył w przepaść, ale spotkał się z Panem, usłyszał i wrócił i pełnił wolę Bożą. Bardzo ciekawa rzecz. Natomiast my żyjemy teraz w tych czasach, mamy depresję jako chorobę cywilizacyjną, mamy jej przyczyny i te przyczyny są również obszarami profilaktyki. I pokrótce je powiemy. Pierwszy to jest niezdrowe odżywianie. Ilość, jakość, forma. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach za dużo jemy. To sprawia ociężyłość w naszym życiu. Słuchajcie, w tej chwili produkujemy na świecie żywności, które by mogło wyżywić 15 miliardów ludzi. Na Ziemi mieszka, zdaje się, że około 7 w tej chwili. Większość zmarnowanej żywności jest na te kraje wysoko uprzemysłowione, chociaż nie tylko, ale my dzisiaj jemy za dużo. Po prostu, ktoś jak powiedział, my wszyscy żeśmy wyrastali antropologicznie jako zbieracze i łowcy, a w ostatnich latach, szczególnie po erze industrializacji, usiedliśmy, natomiast nasze kubki smakowe działają tak samo, nasza chęć i odczuwanie przyjemności działa tak samo. W związku z tym, mimo że zapotrzebowanie energetyczne mamy sprzed 150-200 lat, jemy dzisiaj tak, jakbyśmy wykorzystywali to. Więc po pierwsze jest ilość. Wiecie, my jako ludzie, ja się śmiałem, bo mi ktoś, jak jużmy labradora kupili, to ktoś mi powiedział, pan uważa na niego, bo labrador to jest takie zwierzę, które nie ma odczucia sytości. Więc trzeba mu wymierzyć, bo będzie pan miał taką bekę. To w ogóle nie będzie labradora za chwilę przypomniało. Więc to pan musi pilnować, nie on, bo on nigdy nie czuje się najedzony. Tak się śmialiśmy z tego. 5 lat temu. A słuchajcie, ja później nagle odkryłem, że ludzie mają dokładnie to samo. Mają ciało limbiczne, głęboko w mózgu ukryte, które po prostu reaguje totalnym entuzjazmem na docierające do niego słodycze. Jeżeli ten mechanizm przejdzie na etap uzależnienia, a wszyscy już jesteśmy na tym etapie, to jesteśmy skończeni. Ilość, po drugie jakość tego żywienia, tak, bo są, wiecie, to też dla mnie było odkrycie parę lat temu, że są ludzie, którzy są otyli i w tym samym czasie według badań krwi są niedożywieni. Dlaczego? Bo mają cukier i nie mają wszystkiego innego, czego potrzebują do swojego życia. Są po prostu absolutnie, jeśli chodzi o skład, jest wywrócone do góry nogami. I trzecie, forma, w sposób, jaki się odżywiamy. W pośpiechu, na chybcika, zaspokajając głód, nie jedząc cały dzień, bo jesteśmy w stresie, na koniec zażerając się, albo jedząc posiłek frustracji, co powoduje, że on staje się natychmiast niestrawny. Książkę przeczytałem całą na temat drugi mózg, możecie sobie ją kupić, gdzie mowa jest o tym, że połowa naszego odczuwania szczęścia znajduje się w naszych jelitach, ponieważ tam bakterie produkują serotoninę. Więc jeżeli człowiek je na chybcika, zażera się i nie żywia się tak jak należy, to po prostu pozbawia się połowy szczęścia. Mimo, że zajada nieszczęście, żeby poczuć szczęście wynikające z jedzenia. Zupełna pętla. Dobra. Za chwilę o tym powiem, bo ma być biblijnie na ten temat. Więc wam to pokażę. Druga rzecz, ilość i jakość snu. Mamy bardzo nienaturalny sposób życia. Zasypiamy wtedy, kiedy padamy na twarz. Kiedy już nie mogę. Jeszcze chcę serial dokończyć, po prostu jeszcze muszę Instagrama przejrzeć, jeszcze muszę po prostu świecę tym ekranem po gałach, bo jeszcze po prostu nie mam pełni danych, które wrzucili moi znajomi. A jutro to już się zdeaktualizuje. A w ogóle, wiecie, te wszystkie Insta Story i Face Story to po 24 godzinach znikają. I oglądasz to i nagle po prostu padasz. A jak się budzisz? Budzisz się, bo masz ustawiony budzik i jesteś na konkretną godzinę i nie budzisz się w momencie, kiedy twój organizm powie wstawaj, tylko budzisz się wtedy, kiedy jest rozkaz. Wczoraj wstajemy w domu, kręcimy się, ja wstałem 2 godziny później niż zwykle i mówię sobie, wow, jak to się w ogóle dzieje? Co, mój zegar biologiczny nie jest ustawiony na 6:30, jak przez wszystkie dni w tygodniu, 2 godziny później wstaję. Nie, organizm właśnie jest ustawiony na zegar biologiczny, dlatego nie wstałem o 6:30, tak jak wstaję. A później czekaliśmy do 10:30, aż się nasze dzieci zwloką. Nie wiedziałem, co o tym w ogóle myśleć. Ale to jest biologia. Wiecie, pewna dziennikarka w Australii któregoś dnia odkryła, że jej dzieci siedzą po nocach z komórkami i z iPadami na Skype'ach. Był bardzo fajny artykuł, duży, ona chyba jakąś nagrodę nawet za to dostała. Postanowiła przeprowadzić eksperyment i odcięła prąd w domu na kilka miesięcy. Mówi, że to był szał. Najpierw dzieci dostały nerwicy. Wariowały, po prostu nie potrafiły funkcjonować. Drugi efekt był taki, że zaczęły spać po 12 godzin. A trzeci dopiero był taki, że zainteresowały się, że na świecie istnieją biblioteki. A czwarty był efekt taki, że lubili siedzieć w salonie i grać w planszówki. I to wszystko zajęło ta resocjalizacja, odejście od prądu parę miesięcy. Ale ten efekt związany ze snem, wiecie, gdybyśmy my mogli chodzić spać wtedy, kiedy nam się chce naprawdę i odczuli i byli w zgodzie z tym instynktem, że o, jestem zmęczony, pora pójść do łóżka, a nie jeszcze. Jeszcze na jutro mam sprawozdanie, jeszcze mam tutaj do pracy coś przygotować, jeszcze mężowi koszulę wyprasować, budzik nastawić, a w ogóle jeszcze się wykąpię, bo rano wstanę, to z mokrą głową nie wyjdę, to się jeszcze wykąpię. W efekcie jakość i ilość doprowadza do po prostu do zjazdu. Ja wiecie, ja to miałem, ja byłem drugi rok pastorem, wstałem na czwartkowe nabożeństwo, zacząłem się modlić i słuchajcie, zacząłem się modlić, była 12, nabożeństwo było o 18, a ja o 12 zacząłem czuć, że demony weszły do całego mojego mieszkania, że fruwają. Zacząłem się modlić, zacząłem ogłaszać krew Jezusa, chodzić po prostu. Nie wiedziałem, co zrobić po prostu. Biblię otwierałem, na chybił trafił. I co nie otworzyłem, to gorzej. Albo Judasz się powiesił. Albo kogoś ukamienowali. Albo po prostu, wiesz, albo Izrael był w niewoli, Jeremiasz płaczał. Albo Kohelet, że wszystko marność. Po prostu nic. I myślałem, po prostu zwariuję. I w końcu po prostu była 15 czy 16, mówienie, ja oszaleję. I z tego rozdygotania wlazłem pod kołdrę, zamknąłem oczy i słuchajcie, jakaś łaska była Boża, bo natychmiast zasnąłem. Obudziłem się pół godziny potem. Patrzę, jakby demony zniknęły. I otworzyłem Biblię, na chybił trafił. A tam było. Pan we śnie obdarzał umiłowanego swego. I już wiedziałem, nagle mi olśniło, że ja miałem kilka nocy zerwanych wcześniej. Kompletnie zerwanych, bo podróżowaliśmy, bo wracałem późno samochodem, bo wcześniej się zrywałem. I po prostu mój organizm zareagował i okłamywał mnie, że po prostu coś niebywałego się dzieje, a po prostu byłem niewyspany. I nagle się okazało, że taka prosta rzecz. Pośpiech i przepracowanie. Wiecie, to jest po prostu, my ciągle wszyscy musimy coś zrobić. My jesteśmy tutaj, ale już tutaj nie jesteśmy. My nie potrafimy być tutaj i teraz. Nie potrafimy cieszyć się z tego, co tu i teraz, bo zawsze jest coś, co jest za chwilę i to, co za chwilę, co nadchodzi, jest ważniejsze, więc dzisiaj już musimy coś zrobić z tym teraz. I dopiero ludzie muszą, wiesz, pojechać na wczasy za granicę i pierwszy tydzień im nie wystarcza, bo pierwszy tydzień to jest co najmniej tydzień albo dwa, to jest detoks, bo stają się nerwowi, wiecie, ja wiem po sobie. Ja jadę na tydzień, ja przez pierwszy tydzień, moja żona już wie, że pierwszy tydzień to tatusia zostawcie.
4 dni.
Ile? 4. Czy się polepszyło? Okej. Okay. Ostatnio 4 dni. Po prostu jakieś dziwa, po prostu schodzi stres, możesz być sobą, bo nie ma jutra. Nagle ci wszystko po prostu wyłazi. Cała psychiczna rzecz. Ludzie, którzy cały czas żyją w przepracowaniu i w pośpiechu, są w grupie zagrożenia depresją. I równocześnie, jeżeli możesz uniknąć niezdrowego odżywiania, nie tylko w ilości, ale też w jakości i w formie, jeżeli możesz się wysypiać i jakościowo się wysypiać, czyli długość i jakość tego snu, i trzecie, jeżeli możesz zatrzymać pośpiech i przepracowanie, to stosujesz profilaktykę zdrowia psychicznego. Jeszcze 2 punkty będą. Rywalizacja i porównywanie się. To jest absolutnie śmierć. Wiecie, w dawnych czasach człowiek żył we wsi i przez całe życie poznał 100 ludzi. I tylko od niego był uboższy głupek wioskowy i tam paru innych na obrzeżach nędzarzy mieszkających, którym on łaskawie obdarzał na święta prezentami. I przed kościołem żebrali. I to był cały świat. Dzisiaj, kochany, jednym ze źródeł depresji jest Instagram. Jest to naukowo stwierdzone. Ludzie scrollują, im dłużej im kciuk chodzi, tym lepiej widzą... Co, Zbyszek?
Nic.
Nic, okej. Okay. Zbyszek postanowił coś zmienić w swoim życiu. Aż mnie zaniepokoił. Usiadł gdzie indziej. Dobrze, słuchajcie, i co ja mówiłem? Scrollować. Tak. I po prostu, wiesz... I scrollujesz, a wiadomo, jak Instagram powstaje. Nikt nie wrzuca po prostu zaropiałych oczu, jak siedzi na kiblu rano, jak po prostu... Nikt takich zdjęć nie wrzuca. Wszyscy wrzucają zdjęcia, jak już są w miejscu na najlepszej fali. Nikt nie wie, że to były tylko 3 sekundy w ciągu jego doby, którymi się pochwalił. Ale później wszyscy chwalą się tymi 3 sekundami, i później ty siadasz, bo już jesteś zjarany swoją pracą i patrzysz, co tam na tym jest. Im dłużej ci kciuk chodzi, tym jesteś coraz niżej. Bo się okazuje, że wszyscy są i umalowani, i ubrani, i zakupy zrobione, i jaka choinka piękna. Wczoraj po prostu Oliwka moja wrzuciła ze Spotify jakąś po prostu playlistę i tam akurat Beatlesów była ta piosenka słynna, świąteczna. Ta-da-da-da, everyone. Taka znana. A ja byłem na górze i tak wyszedłem z pokoju, byłem po drzemce sobotniej o 15 i patrzę na poręczy mojej z góry zwinięte diody, na dole Beatlesi grają, a ja po prostu o! Relację włączyłem i przy tej muzyce Beatlesów nagrałem diody na mojej poręczy świecące świąteczne, choinkę i moją uśmiechniętą córkę, która wybiera bombki. I wyłączę. Dzisiaj rano wstaję, message na priwa. Jaki macie cudowny, ciepły dom. Myślę, co? W tym domu mieszkam ja, moje dzieci, moja żona i wczoraj było piekło, bo postanowiliśmy przygotować się do świąt. Ale Instagram, prawdę ci powie, o życiu wszystkich ludzi dookoła ciebie, jakie mają fantastyczne domy w czasy rodziny i dzieci. i samochody i świadectwo ci klikną twojego dziecka z czerwonym paskiem. I z moim dzieckiem, z moją córką i serduszko różowe, dwie największe przyjaciółki życia. A że przez 7 dni koty darły i wióry leciały i szyby. Nieważne, ale to jest prawda! Rywalizacja i porównywanie się. Przepraszam, skręciłem w stronę Instagrama, ale to nie tylko taką trzeba skręcić, to trzeba wszędzie skręcić. Dobrze. I ostatni punkt profilaktyki, przyczyn i obszarów profilaktyki. Nieustanne poszukiwanie przyjemności, podniety i popadania w niestety w uzależnienia. Słuchajcie, poczytajcie sobie o tym, wbijcie sobie w internet ciało limbiczne. To jest tam głęboko ukryte w środku. Najbardziej pierwotna część mózgu. Ona ulega wszelkim rodzajom uzależnień. To jest mechanizm dopaminowy, nie będę wam tego tłumaczył. Po prostu to jest bardzo proste, jak konstrukcja cepa. Jeżeli jest coś przyjemne dla ciebie, to musisz z tego skorzystać. Korzystasz z tego, masz odbicie w postaci odczucia przyjemności, wyrzutu serotoniny i innych rzeczy. I jeżeli po prostu wyciągniesz fałszywy wniosek, że powtarzanie tego lub podnoszenie poziomu tego doświadczenia jest źródłem twojego szczęścia, my tego oczywiście świadomie nie robimy, to problem będzie się zwiększał. I tu się zaczynają wszystkie uzależnienia. Od narkotyków, od papierosów, od jedzenia, od słożyczy, od pracy, od hazardu, od pornografii, od wszystkiego. Ale również ten mechanizm działa nie tylko, bo tu napisałem uzależnienia słowo, ale to dotyczy ciągłego naszego poszukiwania przyjemności. Bo byłem gdzieś, coś widziałem, coś przeżyłem i chcę powtórki tego. Zachęcam was do obejrzenia ostatniego nagrania Przemka Kopyto. On zaczął taką serię Strefa Zgniotu. Pastor z Lublina, Przemek Kopyto. Strefa Zgniotu. Możecie wrzucić sobie na IGTV hashtag Strefa Zgniotu. Wczorajsze nagranie. Bardzo mocno powiedział. Powiedział tak, że współczesna cywilizacja ginie w poszukiwaniu przyjemności. Nikt nie będzie dobrym ojcem, dobrą matką, jeżeli będzie całe życie gonił za przyjemnością. Nasze życie jest strefą zgniotu. Jest miejscem wejścia na wąską ścieżkę, gdzie człowiek dojrzały decyduje się na ograniczenia, na dyscyplinę i na nieciągłego po prostu podbijania swoich po prostu serotonin, hormonów i innych rzeczy. To nam przynosi krzywdę. Wiecie, ciągłe poszukiwanie przyjemności powoduje, że jesteśmy w końcu na zupełnym aucie, bo nie ma miejsca, gdzie to się kończy. Jeżeli człowiek się nakieruje na przyjemność w swoim życiu, to ta droga jest bez końca. To jest piekło, tak wygląda. Człowiek musi powiedzieć sobie: stop, będę czynił rzeczy dobre i wartościowe, bo inaczej dostanę po prostu depresji, cały czas próbując po prostu sięgnąć wyżej. Dobrze, więc to były te punkty. A teraz najmniej zostało to, co najważniejsze, czyli na Biblię, bo była biblijna profilaktyka zdrowia psychicznego. Ale słuchajcie, ale spróbujmy przejść. Zacznijmy od jedzenia. Psalm 136, 25. Słowo Boże mówi: daje pokarm wszelkiemu ciału, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Bóg wie, że potrzebujemy jeść. Ktoś mi pokazał w Jerozolimie mnichów koptyjskich, którzy od wieków już jedzą chyba tylko 3 posiłki w tygodniu, 3 razy w tygodniu się żywią, a tak to w ogóle poszczą. Wiecie, ci mnisi koptyjscy odpowiadają za największe rozruby i rękoczyny w Bazylice Grobu Pańskiego. Bazylika Grobu Pańskiego to jest taka ciekawa konstrukcja. Turkowie osmańscy, a potem Brytyjczycy podzielili tą bazylikę na różne wyznania. W niej mają prawo urzędować prawosławni, Ormianie, chrześcijanie koptyjscy, egipscy, katolicy. Nie wiem, czy protestantom jest jakiś kawałek wydzielony, nie wiem, chyba nie chcieli. I po prostu, wiesz, i tam po prostu jest, tam co roku są jakieś zadymy, które ogarnia armia izraelska. Żydzi czynią pokój między chrześcijanami. Wiecie, i teraz się okazuje, wiecie, ta była jaka historia, wiecie, że kiedyś po prostu ktoś chciał okno umyć i wszedł i drabinę postawił na oknie, gdzieś tam przy jakimś ołtarzu. Okno było jego, należało do tego obszaru katedry jego wyznania, ale miejsce, na którym stała drabina, już nie było jego. W sensie ta drabina latami tam stała. Bo jedni nie mogli zabrać drabiny, bo nie była ich, a drudzy nie mogli zabrać drabiny, bo była ich, ale nie stała na ich terenie. Ludzie zdjęcia tej drabiny robili przez całe lata. Po prostu, wiecie, stała drabina. No, dobra, przepraszam. Jedzenie jest dla ciała. Bóg daje nam pokarm. Jeżeli możesz się dobrze odżywić, to możesz mieć dobre błogosławieństwo, to możesz mieć błogosławieństwo. Więc patrz na to, co jesz. Księga Rodzaju. I dał Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. I to jest tylko, to jest, my to oczywiście czytamy jako alegorię życia duchowego, grzechu pierworodnego, ale jest bardzo ciekawe, ja to odkryłem wiele lat temu, to co my mówimy, że oj, te księgi mojżeszowe to jest jakiś kosmos. Tego nie jedz, to jedz, tu umyj. Tego nie mieszaj z tym. Ja parę lat temu odkryłem, że my w tej naszej cywilizacji, w XXI wieku, my absolutnie wracamy do tej księgi. Ludzie, którzy nie ogarną tematu jedzenia, wyginą. Po prostu wyginą. Wiecie, krowa w czwartym pokoleniu żywiona tylko pszenicą staje się bezpłodna. Są badania naukowe zrobione. Ja nie wiem, jak to u ludzi jest. Ale wiecie, my mamy tak niezróżnicowane jedzenie i tak wymieszane w tak niezdrowy sposób, że to jest ekstremalnie ważne. I Biblia, bardzo ciekawe, taka duchowa księga, ciągle mówi o jedzeniu. My oczywiście mamy problem, bo my skakujemy w Jezusa od razu i mówimy, że ci faryzeusze do was za to jedzenie to pozabijają was wszystkich, więc my teraz już nie, my to zostawiamy. Ale musimy pamiętać, że Pan Jezus nie przyszedł, żeby znieść chociaż jeden przepis prawa, ale wypełnić. I powiedział, że dopóki ziemia istnieć będzie, żaden przecinek, jota, kreska nie przeminie z tego prawa. To są dobre wskazówki. Że nie będziemy zbawieni przez to, że nie będziemy w piekle, dlatego że jemy prosiaczka, to okej. Ale musimy przemyśleć sprawę i zauważyć, że to, co jemy, jest ekstremalnie ważne. Ile jesz, jak jesz, gdzie jesz, z kim jesz. Aleluja. Bardzo ciekawe, ale era Nowego Przymierza i Kościoła to jest era jedzenia. Jezus spędza 3 lata na jedzeniu i podróżowaniu ze swoimi uczniami. Nie chodzą do żadnej szkoły biblijnej, nie spotykają się w żadnej katedrze, w żadnym po prostu miejscu treningu duchowego. Oni po prostu sobie chodzą, gadają z ludźmi, nauczają, siedzą przy stole i jedzą. Takie miejsce kulminacji i zawarcia przymierza przed śmiercią Jezusa, to jak się nazywa? Ostatnia co?
Wieczerza.
Siedzieli na podłodze, pokładali się, nie siedzieli na sztywnych krzesłach. Jan trzymał głowę na sercu Jezusa. Bardzo dziwne jest, gdyby ją miał trzymać, gdyby siedział na krześle obok. Po prostu to były te czasy antyczne, oni tam po prostu leżeli i on też leżał. Zupełnie tak, jak my w Warcinie, kiedy któregoś dnia, kiedy pod wpływem czytania Lwa Tolstoja i Mahatmy Gandhiego wywaliliśmy krzesła, rozsaliśmy całą ziemię kocami, w stole wbrew poleceniu nauczyciela obcięliśmy nogi i mieliśmy stół stojący na ziemi. I słuchajcie, to był pokój, w którym ciągle było więcej niż ci, którzy tam mieszkali. To był nasz pokój. Wegetarian, pacyfistów, gandystów, tołstoistów. I jak tam ktoś wchodził, to nauczyciel kiedyś wszedł i tak się tak stanął i tak: chłopcy, co wy tu robicie? A słuchajcie, tam było 20 chłopaków w pozach dosyć intymnych. Bo jeden na drugim leżał, ten trzymał tego pod pachą, ten temu leżał na nodze, ten temu leżał na klacie. Nie było ani jednego geja, do dzisiaj wiem, że nie było. Mamy już wszyscy 51 lat, wszyscy założyli rodziny. Słuchajcie, ale po prostu to było miejsce po prostu totalnej szczęśliwości. I gotowaliśmy kapustę na mleku i było heja do przodu. Dobra, okej, nieważne. Takie wtrącenie, żeby wam było wesoło. Ale naprawdę takie eksperymenty robiliśmy. No bo coś trzeba było jeść, nie? A to były czasy komuny, były kartki i w ogóle, wiesz. Wtedy nie wiedzieliśmy, co to fasola, więc po roku wegetarianizmu zaczęli mieć bóle w kręgosłupie z powodu braku wapnia. No to taki, to też pokazuje, jak to jest ważne. Dobrze, zostawmy jedzenie. Idźmy teraz w stronę snu. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak on wie we śnie, wszak on i we śnie obdarza umiłowanego swego. Wiecie, czytałem dzisiaj ten werset i sobie pomyślałem, wczesne wstawanie i późne kładzenie się spać. Przecież my to ciągle robimy. Wiecie, kiedyś to ludzie po prostu musieli gasić świece, bo świece kosztowały. Ja pamiętam, jak moja babcia mówiła, że nie mogła się nauczyć chodzić do szkoły i uczyć się tak, jak chciała, bo ciągle dziadek jej wieczorem gasił świeczki. Bo świeczki drogo kosztowały. Dzisiaj, słuchaj, prąd może walić na okrągło. Ja ciągle wieczorem wchodzę i gaszę w pokojach dzieciom światła, kiedy one już zasnęły nad książkami, które czytają. Mamy te ekraniki, które świecą 24 na dobę. Naprawdę nie mamy limitów. Ja w środę wracałem z Poznania. Była 24:30. Przejeżdżałem przez Warszawę po moście Łazienkowskim. Słuchajcie, nie było różnicy prawie między dniem a nocą. Się mówi, miasto nigdy nie zasypia. Miasto, które nigdy nie zasypia, choruje na depresję. Taka jest prawda, bo zaburzyło naturalny tryb życia. Ale tu jest powiedziane też, a propos, cofając się do żywienia, on mówi, że daremnie spożywacie chleb w troskach. Słuchajcie, jedzenie w momencie, kiedy przeżywamy stres, jest po prostu trucizną. To wykańcza życie. Stąd się biorą wrzody na żołądku i inne choroby. I depresja też. Jak mój pies się naje czegoś fatalnego, jaki jest jego pierwszy odruch? Nie je i pije. Nie można go nakarmić. My od razu wiemy, że pies jest chory, bo nie chce jeść. I trawę, tak, żeby zwymiotować. Słuszna uwaga. Człowiek czuje się totalnie. Głowa go boli, rozsadza mu wszystko, źle się czuje, idzie i je. W trosce powinien nie jeść. Naturalnym efektem, który nam jeszcze pozostał, żałoby, jak jesteśmy w stracie lub naprawdę w głębokim stresie, że nam się odechciewa jeść. Jeszcze niektórzy mają taki. Mówią, jest tak źle, że nie mam ochoty na jedzenie. To jest zdrowy objaw. Lepiej wtedy pić szklankę wody i sobie odpuścić, aż przyjdzie ci apetyt. Jeść wtedy, kiedy masz łaknienie, kiedy jest to naturalne. A nie po prostu zmuszać się iść w przeciwną stronę. Chleb jedzony w troskach. We śnie Pan obdarza umiłowanego swego. Chcesz coś odebrać od Pana? Wyśpij się. Wyśpij się. Myślałem, pastorze, powiesz, módl się, wypędzaj demony, idź do szkoły biblijnej. Tak, ale najpierw się wyśpi. To jest w ogóle werset o śnie, który jest dla mnie po prostu kosmiczny jakiś. To jest jakaś głębsza mistyka. Psalm 4:9. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Ja sobie pomyślałem sobie, kiedy ja ostatnio spokojnie się ułożyłem i zasnąłem. Ja po prostu włażę do łóżka i padam. Czemu włażę do łóżka? Nie chcę na krześle zasnąć. Więc wkładam, wchodzę, 3 sekundy i mnie nie ma. A jak powinno być? Wchodzę do łóżka, jak król. Sprawdzam poduszeczki, kołdereczki. Czy materacyk dobrze jest? Czy temperaturka? Czy przewietrzone? Ale jeszcze inne elementy, które są bardzo ważne. O których mówi słowo. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Więc rozmawiam z Panem. Dziękuję Mu za ten dzień, że był wspaniały. Przepraszam za to, co było nie tak. Zapominam o tym. Wiecie, nie wolno wleźć do łóżka i zasnąć, bo to żaden sen. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Więc spokojnie się ułożę i zasnę, a nie padnę i myślę, że spałem dzisiaj 5 godzin, to starczy. Nie, czekacie depresja. Teraz pośpiech, przepracowanie. Już kończę. Niestety muszę skończyć, przyspieszyć. Pamiętajcie o dniu szabatu, aby go święcić. Pracuj 6 dni i wtedy wykonuj wszelką swoją pracę. Ale 7 dnia przeznacz na szabat dla Pana, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który przebywa w obrębie twoich bram. Czyń tak dlatego, że Pan stworzył niebo i ziemię i morze wraz ze wszystkim, co w nich jest, przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Właśnie dlatego Pan błogosławił dzień szabatu i wyróżnił go wśród wszystkich pozostałych. Nigdy nie byśmy nie tknęli żadnego przykazania dekalogu. Byśmy się nie odważyli. Zabrakłoby nam śmiałości, żeby powiedzieć, że z tym nie zabijaj, albo nie cudzołóż, albo nie kradnij, to tak nie jest do końca. By nam nawet ręka nie drgnęła. Powieka by nam nie drgnęła. Ale to przykazanie, które w dekalogu jest najdłuższe, bo przechodzi aż przez 4 grube wersety i jest najdłuższym przykazaniem dekalogu, mamy głęboko je w nosie. Jako jedyne z dekalogu najbardziej lekceważone przykazanie w dzisiejszych czasach. Jesteśmy po prostu niebiblijni. Mamy dekalog w nosie. Teraz tak. Dzień święty święcił. Mamy takie wyobrażenie, że poświęcił to się bierze z naszego fałszywego pogańskiego sakrum i profanum. Są rzeczy czyste i nieczyste, więc my musimy od czasu do czasu wskoczyć w sakrum i poświęcić, pokropić. To w ogóle nie o to chodzi. Hebrajskie słowo poświęcić oznacza oddzielić. Zadecydować, że to jest przeznaczone na coś innego. Nigdzie w tym przykazaniu nie masz tutaj, pójdziesz do synagogi, będziesz się modlił, rozmawiał z Panem, przeczytasz Biblię, odprawisz modlitwę. Nie ma czegoś takiego. Nie jest dniem szabatu dla ciebie przyjście do kościoła. Na to jest inne przykazanie w Nowym Przymierzu. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań, jak to się stało u niektórych w zwyczaju. Napominajcie się i zachęcajcie, żeby nie opuszczać. A w dekalogu nie ma nic o chodzeniu do zboru ani do synagogi. Znaczenie szabatu jest zatrzymanie się świadome i powiedzenie, Panie, ja działam przez 6 dni i tak jak tu jest powiedziane, stworzyłem ziemię, niebo, morze, wszystko, co w nich jest, ale przez 6 dni. 7 dnia zatrzymuję się i odpoczywam od dzieł moich. Wiecie, i to jest początek. Początkiem wolności od pośpiechu i przepracowania nie są 3-tygodniowe wczasy w Chorwacji. Jak przez cały rok zawalasz szabaty, gonisz w piętkę, nie potrafisz być tu i teraz, bo ciągle jest to, co nadchodzi, to czeka cię depresja. Wiecie, to jest dla mnie szokujące, ale widzę też taką różnicę pomiędzy młodymi i starymi. Tutaj to powiem, bo ze starymi, czyli rówieśnikami, mogę sobie spokojnie posiedzieć i pogadać. Wiecie, jak spotykam się z młodymi, to oni zawsze mają grafik. I zawsze się zastanawiam, jak to jest, że młody człowiek po prostu, który kiedyś w moich czasach to synonimem jego była wolność i nieodpowiedzialność, w dzisiejszych czasach on ma po prostu przypominajkę na przypominajce i jak zdecydował, że spotkanie ze mną będzie trwało 43 minuty, to ono tyle trwa i nie ma zmiłuj. Wiecie, myślę, że ten temat depresji to w naszym społeczeństwie on jest dopiero rozwojowy, on się zaczyna. To będzie plaga, jaką dzisiaj widzimy w Nowym Jorku, Londynach i innych aglomeracjach. To tu się dopiero rozkręca, bo tutaj to cześć, to są jeszcze słoiki wychowane w małych miejscowościach, w innym tempie, przyjechali do Warszawy i myślą, że to, co ich dzisiaj gna, to ich młodość. A młodość to siła. Jak będą starzy, to będą korzystać z mądrości. A póki są młodzi, korzystają z siły. A prawda jest taka, że jeżeli zlekceważą profilaktykę Słowa Bożego w swoim życiu, to będą chorować. I nie będzie zmiłuj. Więc pośpiech i przepracowanie. Dobra? Rywalizacja. Tu macie. Możecie pstrykać zdjęcia. Nieunośność przy Psalm 37.1. Nie zazdrość czyniącemu bezprawie. Przypowieści 3.31. Nie zazdrość człowiekowi porywczemu. Przypowieści 6.43. Zazdrość bowiem podnosi gniew, podsyci gniew męża. Przypowieści 24.1. Nie zazdrość złym ludziom. Nie przystawaj z nimi. Przypowieści 24.19. Nie burz się na niegodziwych, nie zazdrość bezbożnym. Wiecie, my dzisiaj żyjemy w czasach, gdzie energia i taki przebój jest wartością. Że jak mamy człowieka, który sobie radzi i ciśnie do przodu, to my gloryfikujemy go, mówimy, ten to ciśnie życie do przodu. A tu jest napisane, nie zazdrość porywczemu, nie obieraj żadnej z jego dróg. Wiecie, Bóg nas zachęca do mistyki głębokiej.
Amen.
Do spotkania z Nim. Amen. Do siedzenia i odczuwania, a nie do gonienia i prucia flaków i żył. To jest niezdrowe. To przyniesie ci szkodę. I w Nowym Przymierzu o porównywaniu się. Pozostajecie cieleśni. Cóż skoro, jeśli wśród was zazdrość dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Zazdrość jest normalną ludzką rzeczą. Ale my nie mamy być ludzcy w tym aspekcie. My mamy być nieludzcy, mamy być niebiańscy. Mamy być synami królestwa, którzy nie zazdroszczą sobie wzajemnie. Cieszą się z błogosławieństwa innego, a sami myślą, a ja się cieszę z tego, co mam. I jest super. Jeżeli dla kogoś nie przemawia język biblijny, to niech sobie kliknie minimalizm na YouTubie i niech posłucha paru blogerów o minimalizmie. Zobaczycie, jak trudno jest być minimalistą, jak bardzo trzeba się odtruć, jak wiele trzeba szczerze zobaczyć, żeby uznać, że to, co mam, jest wystarczającym powodem do wdzięczności i szczęścia.
Amen.
I nie muszę więcej kupować, Amen. Żeby się porównać. Mogę sobie to odpuścić. Halleluja. Jeżeli jednak żywicie w sercach gorzką zazdrość i złe ambicje, nie chwalcie się tym i nie kłamcie wbrew prawdzie. Słowo Boże wyraźnie mówi, że ta rywalizacja, to porównywanie się, ten pośpiech jest z piekła. I ostatnia rzecz, nieustanne poszukiwanie przyjemności, podniety i uzależnianie się od niej. Poproszę muza już. 1 Jana 2,16 i 17. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. A kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Ciągłe poszukiwanie przyjemności jest drogą na zniszczenie, na zatracenie. Te przyjemności, za którymi dążysz, jedzenie, ubranie, wczasy, cokolwiek byś tam miał dodać i wymyślić, to wszystko się skończy razem z tym światem i przeminie. Jeżeli się tego uchwycisz, to przeminiesz razem z tymi rzeczami. I żyjąc na ziemi, będziesz miał brak smaku tego życia. To życie przestanie ci smakować. Żeby coś smakowało, musi być dozowane. Jeżeli seks ma być szczęśliwy, musi być w małżeństwie. Za obopólną zgodą. I trzeba przetrwać samotne noce w ciszy i w abstynencji. Jeżeli jedzenie ma być przyjemnością, to musi go być mniej. I musi być lepsze. I trzeba umieć odczekać. I tak jak mówią współczesne mody, trzeba przez 16 godzin nic nie jeść, żeby później jeść przez 8, żeby poczuć w ogóle, jak jedzenie smakuje. Jeżeli słodycze mają smakować, to nie możesz codziennie sobie kupować paczkę półkilową M&M'sów. Jeżeli ma ci smakować wyjazd, urlop i rekreacja, to nie możesz ciągle żyć w jakimś przygnębieniu, że chodzisz do pracy i że masz czas z dziećmi. Bo życie, jeżeli ma być błogosławione, jak mówi Pan Jezus, to musi być dawaniem. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać przyjemności przez całe życie. I teraz zobaczcie, jak to pięknie się po prostu sprzęga. Bo to nie jest tylko to, że Bóg chce nam coś zabrać i mówi, dawaj, bo dawanie w dawaniu jest życie. Ale Bóg pokazuje, że w ciągłym braniu jest destrukcja. To jest zniszczenie życia. To jest miazga. Masz święta, masz jedzenie. Zaproś ludzi, żeby cię uratowali i zjedli to. Żebyś nie umarł od tego jedzenia, którego przygotowałeś. Masz piękny dom. Powiem ci, on już za kilka lat ci się znudzi. Będziesz jak ja czytał na Instagramie, ale macie piękny, słodki dom. Jest tylko jeden sposób, żeby ten dom uratować. Zaproś do niego ludzi. Zaproś do niego, niech twój dom stanie się oazą i miejscem, w którym inni złapią oddech. Podziel się tym domem. Zapełnij go dziećmi. Już nie będę górnolotny wdowami i sierotami, ale też tak. Albo chociaż kotem. Chociaż to jest po prostu ostatnia rzecz, którą powinienem powiedzieć.
Zabijanie czeka.
Bo Biblii nigdzie nie jest napisane nie zabijaj kotów. Dobra. O, tak już pięknie muzyka gra, już dochodziłem do kulminacji i modlitwy. Zobaczcie. Jeżeli pożądasz, jeżeli idziesz za tym, czego pragną twoje oczy, pycha twojego życia, jeżeli ciągle szukasz przyjemności, to twoje życie będzie zniszczone. Ale Bóg chce dać ci błogosławieństwo, chce dać ci dobre życie.
Amen.
Powstańmy wszyscy.